drugi wykład o nabożeństwie domowym i to jest druga część wykładu dotycząca wychowania Bożego. I tutaj tekstem wyjściowym w tym wypadku jest Księga Jozuego, Księga Jozuego 24. Przeczytam najpierw pierwszy werset. Potem Jozue zgromadził wszystkie plemiona izraelskie w Sychem i zwołał starszych Izraela i jego naczelników, sędziów i przełożonych, i ci stanęli przed Bogiem. I później wersety 14-15. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć. On wcześniej opowiadał historię, tak? Historię Bożego wybawienia. To jak Bóg prowadził, jak Bóg zwyciężał na rzecz Izraela. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. I odpowiedział lud tymi słowy: niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym bogom. Gdyż to Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i naszych ojców z ziemi egipskiej, z domu niewoli, i On uczynił na naszych oczach te wielkie cuda i strzegł nas przez całą tę drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów, wśród których ciągnęliśmy. I wypędził Pan przed nami wszystkie ludy i Amorejczyków mieszkających w tej ziemi, więc także my służyć będziemy Panu, gdyż On jest Bogiem naszym. I rzekł Jozue do ludu: nie możecie służyć Panu, gdyż On jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym, nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych. Jeśli opuścicie Pana i służyć będziecie obcym bogom, to On odwróci się, sprowadzi na was nieszczęście i wygubi was, chociaż przedtem wyświadczył wam dobrodziejstwa. Także to jest kolejny tekst, kolejny przykład tego, w jaki sposób odpowiednia reprezentacja i bycie liderem sprawia, że Boży lud jest błogosławiony, Boży lud wzrasta i przyszłe pokolenia też trwają przy Bogu. Przede wszystkim tutaj akcent jest położony na to, na tę rzecz, o której czytamy w wersecie 14. Tak naprawdę bój się Boga, to jest to. Oddajcie Panu zbożną cześć, służcie Mu szczerze, tak? Bój się Boga i służ Mu. Lecz ja i mój dom służyć będziemy Panu. Także tutaj są te dwie główne sprawy wyrażone. Chodzi o jaką służbę znowu? Tego nie widzimy znowu w naszych tłumaczeniach. Ja nie wiem, czemu to jest taka przypadłość naszych tłumaczy, że nie można wziąć tekstu i przetłumaczyć czegoś tak, jak jest technicznie. Bo powiem wam, jak to powinno być. 24.1, bo tutaj mamy tak: Jozue zgromadził wszystkie szczepy Izraela w Sychem, zwołał też starszych Izraela, jego naczelników, sędziów i urzędników. Dosłownie jest starszych, przecinek, głowy, przecinek, sędziów oraz oficjeli. Tak brzmi hebrajski w tłumaczeniu. Technicznie, tak? Starsi Izraela, głowy, sędziowie oraz oficjeli. Chodzi tak naprawdę o co? O służbę Bogu, o bojaźń Bożą gdzie? No w poszczególnych szczepach, w poszczególnych klanach. Jak już powiedziałem wam, jest rodzina, jest ten podstawową jednostką, jest dom ojca, Bet Av, około 30 osób. Jest klan, jest szczep, jest plemię, tak? Więc kiedy Jozue przemawia do głów, to mamy na myśli albo głowy szczepów właśnie, głowy tych rozbudowanych, można powiedzieć, rodzin, tak? I innych, tak? Starszych i tak dalej. Starsi to są przywódcy poszczególnych miast, można powiedzieć, tak? Poszczególnych społeczności, poszczególnych parafii, moglibyśmy powiedzieć, myśląc o tym, że każda miejscowość jest takim zborem też Bożym, tak? Więc o to chodzi. Czego możemy się nauczyć z przykładu Jozuego? Pierwsza rzecz jest taka, Jozue jest bardzo stary, ma ponad 100 lat, kiedy przemawia do tych ludzi. Ciekawe jest też to, i to taka zachęta dla nas mężczyzn, mężczyźni, jacy my jesteśmy, kiedy się starzejemy, czy jesteśmy starymi, znudzonymi z rzędami, zrezygnowanymi, bez zapału. No właśnie Biblia nas poucza, słuchajcie, Jozue jest pełen wigoru, pełen zapału w swym podeszłym wieku. On wie, że niedługo umrze. Ale zobaczcie, pełen pasji dla Słowa Bożego, dla służby Bożej. Po drugie, Jozue wie, że wkrótce straci kontrolę, no dosłownie straci kontrolę nad rodziną, bo go nie będzie. Ale ma pewność, i tą pewność tu wyraża, że jego wpływy się nie skończą ze śmiercią. Nie? Że jego wpływy się nie skończą ze śmiercią. Jeśli nie słyszeliście kazania niedzielnego, to wam powiem coś takiego. Jest takie anglosaskie powiedzenie. Family that prays together stays together. I to nie chodzi o to, mówiłem, że nie chodzi o to, żeby wasz 40-letni synek mieszkał z wami i schodził na śniadanko o 12, aż mamusią, kiedy mu przygotuje. Nie, family that prays together stays together to znaczy, że wasze dzieci po prostu zostaną wierne, będą przy was, będą przy waszej wierze, przy waszych wartościach, nawet kiedy wy już będziecie odchodzili z tego świata, tak? To jest to, nie? Że Jozue ma pewność, że jego wpływy się nie skończą wraz z jego śmiercią. Trzecia rzecz. Zwróćcie uwagę, że Jozue sobie zdaje sprawę, że misja, którą wykonuje, jest misją, która się odbywa we wrogim środowisku. Wokół jest jeszcze wiele bałwochwalstwa. Zobaczcie, co on mówi. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu chcecie służyć. Czy bogom, którzy służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Zobaczcie, dookoła jest pełno różnych wyzwań, pełno różnych zakus, można powiedzieć, pokus, żeby robić inne rzeczy, tak? Jak wiemy, wkrótce dwa pokolenia po śmierci Jozuego, duża część Izraela, poszczególne plemiona się zwracały właśnie do tych bogów amorejskich, do bogów kananejskich. A to był też schemat, który oni praktykowali praktycznie od wieków. Bo co prawda nam się wydaje, że to Izraelici byli tacy uciążeni, uciemiężeni w Egipcie, ale przynajmniej ten fragment plus 20 rozdział Księgi Ezechiela pokazują nam, że źle się zaczęło dziać Izraelowi w Egipcie kiedy? Kiedy zaczęli czcić bogów Egiptu. Tak? 400 lat tam przebywali i w pewnym momencie, już po śmierci Józefa, nie wiem ile pokoleń, ale w pewnym momencie, o ile nie odrzucili Boga swoich ojców, no to nastąpił synkretyzm religijny. To, co się dzieje dzisiaj na przykład w przypadku liberałów, tak? Czyli pomieszanie wartości chrześcijańskich z filozofią świata, czyli na przykład z humanizmem, tak? Taki synkretyzm, można powiedzieć, tak? Światopoglądowy, religijny. Także Jozue sobie zdaje z tego sprawę, że środowisko wcale nie jest takie sprzyjające, że okoliczności nie sprzyjają, ale my to wiemy jako chrześcijanie, nie? Chrystus też mówi, że jeśli jesteś siewcą i patrzysz na pogodę, czy dzisiaj będzie padało i tak dalej, i czekasz do 13, no to sorry, ale nie będzie dużych żniw, nie będzie nie będzie wielu owoców, tak? Także Jozue wydaje się, że wie dokładnie, że bez względu na to, co się stanie, wie, że jego rodzina i tak będzie musiała płynąć pod prąd. Będzie musiała płynąć pod prąd. Po to ryby mają łuski i płetwy, po to, żeby nie płynęły z prądem, ale po to, żeby płynęły tam, gdzie chcą, tak? Po to Bóg stworzył ryby i nas uczy za pomocą ryb, bo to były te czyste rzeczy do jedzenia, tak? Nie jakieś tam meduzy, które się unoszą zgodnie z prądem, ale ryby, które płyną wbrew, nie? Wbrew okolicznościom. Także okoliczności nie są na pewno sprzyjające. Ale Jozue wie, że jego wpływy będą trwały pomimo jego śmierci. Pojawia się słowo awad. Ja i mój dom służyć będziemy Panu. I to jest ten czasownik, o którym już wspomniałem. On się pojawia w drugim rozdziale Księgi Rodzaju. W trzech czwartych wszystkich użyć w Starym Testamencie oznacza służbę. On też się wykłada jako praca, ale widzicie, to już nam powinno pokazać, że praca to służba przede wszystkim. A jeszcze bardziej konkretnie, on często oznacza służbę dla Boga. Służbę taką, można powiedzieć, w przybytku, w świątyni. Zobaczcie, jeszcze taki ciekawy przykład, jeśli chodzi o ten czasownik. Druga Księga Mojżeszowa, 10:26. Kiedy Mojżesz mówi do Faraona, co będzie się działo. Więc także bydło nasze pójdzie z nami, a nie pozostanie nawet kopyto, z niego bowiem weźmiemy na ofiarę Panu, Bogu naszemu. A my nie wiemy, co ofiarować Panu, dopóki tam nie przyjdziemy. I tutaj, nie wiem, znowu ciekawe tłumaczenie. Nie wiemy, co ofiarować Panu. Nie wiemy, jak służyć Panu. Dosłownie jest tutaj, awad występuje. Nie wiemy, jak służyć Panu, dopóki tam nie przyjdziemy. Czyli nie wiemy do końca, czego będzie Pan od nas chciał na nabożeństwie, ale idziemy na nabożeństwo. Księga Liczb 4:23 mówi o pracy oczywiście lewitów, o służbie lewitów. To też jest czasownik awad tutaj użyty. Od 30 do 50 roku życia spiszesz ich, wszystkich zdatnych do służby, do służenia, aby wykonywali pracę w namiocie zgromadzenia. Czyli praca lewitów w przybytku to jest właśnie służba. To jest służba. No już mówiłem, Księga Rodzaju 2:15. Bóg powołał człowieka, aby w ogrodzie służył, tam jest, aby uprawiał go, no bo to już tak sobie nasz tłumacz wyobraził, że to chodzi o uprawianie ogrodu tylko, nic więcej, ale nie, no chodzi właśnie o służbę i o ochronę tego miejsca. Także sugeruję i zachęcam was, żebyśmy myśleli o Jozuem. To jest chyba kierunek dla każdego z nas, dla pastorów w kontekście Kościoła, dla głów rodzin w kontekście rodzin. Jeśli o mnie chodzi, ja i mój dom, służyć będziemy Panu. Dookoła rzeczywiście, słuchajcie, jest inny klimat, że tak powiem. To nie jest sprzyjający klimat wcale na to, co robimy, ale ja i mój dom, bez względu na wszystko, będziemy służyć Panu. Chodzi oczywiście o konkrety. Chodzi o konkrety. Co to oznacza? No, ja i mój dom będziemy, co przede wszystkim, szukać Pana, będziemy Go nabożnie czcić, będziemy się do Niego modlić, będziemy poznawać, zgłębiać Jego Słowo, będziemy stosowali Jego przykazania, będziemy wprowadzali Jego nauki w życie, tak? Mówiliśmy o reprezentacji, każdy ojciec jest reprezentantem swojej rodziny i powinien właśnie o to dbać. Każdy ojciec, każdy mąż powinien być takim Jozuem względem swojej rodziny, bym powiedział. Ponieważ losy świata, losy Bożego Królestwa, losy też naszych rodzin w dużej mierze zależą od wierności bądź bierności właśnie głowy rodziny. Tak? I tutaj padły dwa pytania, może ja teraz się do tego odniosę podczas przerwy. Dzięki panowie za te uwagi. Jaka jest zależność między rodziną a Kościołem? Oczywiście mam nadzieję, że rozumiecie, że te dwie rzeczy jedna drugiej nie zastępuje, że Bóg przede wszystkim ma na uwadze Kościół. Jeśli mówimy o rodzinie, to mówimy o takiej jednostce społecznej, która jest ustanowiona na ten czas przed uwielbieniem, przed ostatecznym tym uwielbieniem, przed naszym życiem w niebie, jeśli chcecie, żeby tak to wyrazić. Kiedy no, ta rodzina ma określone zadania. Bóg ustanawia cele i Bóg ustanawia środki. Tak? Zobaczcie, kiedy my chrzcimy w naszym kościele dzieci, bierzemy je na chwilę, tak? Pastor bierze, chrzci i mówi, że to są dzieci, które należą do Boga i do Kościoła, ale ostatecznie to wam, rodzice, Bóg daje je na wychowanie, bo to jest środek ustanowiony do tego celu. Więc tu nie ma czegoś takiego jak albo, tak? Nie powinniśmy w ten sposób myśleć, że rodzina, że domowe nabożeństwo, rodzinne nabożeństwo zastąpi to nabożeństwo. Nie. Tam jest spotkanie z Chrystusem przede wszystkim, ale ono jest wypracowywane i ono jest pielęgnowane na co dzień. W ten sposób należy powiedzieć. Rzeczywiście kiedyś będzie tak, że wszyscy nie będziemy już, będziemy jak aniołowie, nie będziemy się żenić i za mąż wychodzić. Będziemy jednym ludem przed Bogiem. Myślę, że będziemy znali oczywiście nasze rodziny w niebie i tak dalej. Natomiast troszkę wtedy już te społeczne relacje będą inne. Na ten czas Bóg tak to ustanowił, tak? Ustanowił pewne reprezentacje, pewne zwierzchnictwo. Tak jak on jest ojcem, nie jest synem. Jest ojcem dla syna, syn jest posłuszny ojcu. Więc tak jest też z nami, nie? Na co dzień. Nie można tego zamieniać. Nie? To nie jest to, że my teraz stworzymy sobie takie domowe nabożeństwo w tym sensie, że usiądziemy i ojciec będzie udawał pastora we wszystkim, łącznie z tym, że za chwilę zrobi wieczerzę pańską. Nie mieszajmy tych dwóch rzeczy. Bóg dał nam rodziny. Ja bym powiedział, i to moja żona mi to często powtarza, że Bóg nam dał siebie tacy jesteśmy, żebyśmy się nauczyli czegoś o nas samych, o naszym grzechu, o tym, jacy jesteśmy naprawdę, żebyśmy razem wzrastali w Niego, żebyśmy razem, to jest ta najmniejsza jednostka, my społecznie, nie jesteśmy, nikt z nas nie jest samodzielną wyspą, wzrastamy społecznie w Bogu. Tak samo Kościoła nie jest nic w stanie zastąpić. Tego ścierania się żelaza o żelazo. Tak? To jest to, gdzie wzrastamy. Nie ma czegoś takiego jak chrześcijaństwo w pojedynkę. Chrześcijaństwo bez Kościoła. Naprawdę nie ma. Ja wiem, że niektórzy dzisiaj promują takie modele życia, ale nie ma. Po prostu bez tego będziemy co najwyżej usprawiedliwionymi, powiedzmy zbawionymi ludźmi, strasznie niedojrzałymi bez tego starcia z Bożym Słowem, z nauczaniem, z wiernym wykładem Słowa Bożego właśnie i ze wzrastaniem społeczności. Także to ogólnie tak bym tutaj wrzucam to jako dygresję, jako odpowiedź na te pytania, żeby tych dwóch rzeczy nie mylić. Natomiast naprawdę rodzina jest bardzo ważną i istotną, bardzo istotnym środowiskiem, w którym naprawdę to się wszystko odbywa, tak? Wręcz rodzina powinna zaczerpnąć właśnie te wzorce z dobrego kościoła, z dobrego nabożeństwa, przenieść je na co dzień, te schematy próbować wdrożyć. Czyli schemat podstawowy, schemat nabożeństwa to jest wyznanie grzechów, nauczanie słowa i społeczność, tak? Także w ten sposób. Dobra, to słuchajcie, teraz przejdziemy już tak, ja jeszcze będę przy okazji kolejnego spotkania, pewnie w piątek, będę mówił już o takich bardzo konkretach, ile czasu powinniśmy spędzać na takim nabożeństwie i tak dalej. Natomiast dzisiaj jeszcze ogólnie, wydaje mi się, że Biblia kieruje nas na takie trzy sfery, w których jako rodzina powinniśmy służyć Bogu. Te trzy sfery powinny być obecne w naszym codziennym życiu, w życiu rodziny, w domowym nabożeństwie, w tym, co niektórzy też nazywają właśnie rodzinne nabożeństwo, family worship. To jest zresztą taka ustanowiona już przez westminsterskie zgromadzenie, nazwa, przynajmniej tą część szkocką, do której się jeszcze odniosę. Także są trzy takie sfery, w których rodzina powinna dokładać starań, żeby je pielęgnować podczas tego codziennego spotkania. Po pierwsze to jest to pouczenie Bożym Słowem i to już znamy z Księgi Powtórzonego Prawa, 6 rozdział i oczywiście z Efezjan, fragment, który był przeczytany. Jeszcze raz tylko zacytuję te właściwe wersety, 2. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu, będziesz je wpajał w Twoich synów, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Czyli w każdym momencie, słuchajcie, to jest troszkę tak jak edukacja domowa, tak, w wykonaniu chrześcijańskim. Każda okazja jest dobra, żeby instruować i uczyć. Czyli tak naprawdę edukacja domowa nie kończy się o godzinie 12, kiedy już jest po zajęciach i materiał został zrealizowany, ale wychodzimy na dwór, oglądamy ptaki i na przykład mówimy, skąd są ptaki i co Bóg, jak Bóg odczytuje ptaki, tak? Wychodzimy wieczorem, patrzymy na gwiazdy i podobnież mówimy o tym, po co Bóg ustanowił gwiazdy. To też jest instruowanie w Bożym Słowie. Tak, to się cały czas odbywa. To jest mentoring bardziej niż edukacja. Tak? To jest tak, jak Jezus chodził z uczniami przez 3 lata, non-stop, jedli, pili, spali wspólnie w grupie i Jezus ich uczył w każdych z tych przykładów. I uczył też tych, którzy ich atakowali, tak? Bo tutaj łuskali kłosy, tak? I ci byli oburzeni. Jezus wykorzystał tę okazję, żeby uczyć charakteru Boga, tak? Co jest ważniejsze? Łuskanie kłosów czy człowiek? Prawda? Nie? To są ważne rzeczy. To dziecko coś zrobi dobrze, zrobi źle. To jest okazja, żeby instruować w Bożym Słowie, żeby wpajać Boże Słowo. Zresztą tutaj jest taka ciekawa figura retoryczna użyta jak meryzm. Meryzm to jest użycie dwóch przeciwieństw, żeby wyrazić całość. Biblia mówi głowa i nogi, niebo i ziemia. Ma na myśli to, o czym mówi, plus to wszystko, co jest między tymi przeciwnościami, między tymi biegunami. Więc zobaczcie, będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą. Jeśli jesteś w domu, mów. Jeśli idziecie na wycieczkę, jeśli jedziecie na obóz chrześcijański, coś się wydarza na drodze, też mów o Bożym Słowie. Ucz. Ucz, co się dzieje. Ucz, co się dzieje w świecie. Kładąc się i wstając. Niektórzy to bardzo literalistycznie oczywiście odczytują i twierdzą, że tych nabożeństw ma być 50 w ciągu dnia. Nie. Tak naprawdę to są zawsze ucz po prostu, czy kładziesz się, czy wstajesz, czy jest nowy dzień, czy idziecie spać, coś się wydarza, rozmawiacie, dyskutujecie, zadajecie pytania oczywiście, bo to też jest, pamiętacie, Bóg nas uczy od początku przez zadawanie pytań, to się nazywa erotematyka, więc zadawanie pytań, dawanie odpowiedzi, pouczanie, interakcja między rodzicami i dziećmi. Podobny zresztą fragment, później jeszcze raz Mojżesz wygłasza podobne słowa, 11 rozdział 18-19. Przyjmijcie zatem te moje słowa do swojego serca i do swojej duszy i przywiążcie je jako znak do swojej ręki, niech będą jako przepaska między waszymi oczyma. Nauczajcie ich swoich synów, mówiąc o nich, gdy siedzisz w domu i gdy jesteś w drodze i gdy się kładziesz i gdy wstajesz, czyli zawsze, tak? Mów o tych słowach, pouczaj, instruuj. I to, no każdy z nas, słuchajcie, ojcowie, no jak mamy to robić? No musimy się do tego przygotować, musimy wysłuchać kogoś na ten temat, musimy przeczytać może jakąś książkę na ten temat. Nie? To nie o to chodzi, że jesteśmy pozostawieni sami sobie, ale mamy środki do osiągnięcia tych celów. Także te codzienne aktywności, które towarzyszą naszemu życiu, kładzenie się, wstawanie, siedzenie w domu, pójście na wycieczkę, na dwór, tak, te wszystkie okoliczności są dobrym czasem, żeby pouczać. Także nie chodzi tutaj o wrzucenie raz na dzień kilku aforyzmów, kilku uwag, ale o solidne nauczanie i też w szczególny sposób w konkretnych porach. Słowo Boże, żeby docierało do dzieci, przede wszystkim musi być w sercu Ojca, musi być na Jego umyśle, On ma go pilnie nauczać. Drugą rzeczą, która jest ważna w kontekście domowego nabożeństwa, jest codzienna modlitwa. I sami wiemy, jak ważna jest to kwestia. Modlitwa jest jedną z takich podstawowych rzeczy, które robimy i powinniśmy robić na co dzień. Księga Jeremiasza 10:25 wręcz ostrzega nas, że Boży gniew wylewa się dosłownie na klany i rodziny, które nie wzywają Bożego imienia. Oczywiście Jeremiasz tam się odnosi do bezbożnych, ale zobaczcie, Boży gniew wylewa się na tych, którzy nie wzywają Bożego imienia. A z kolei Psalm 128, który bardzo lubimy, chyba ci, którym edukacja chrześcijańska jest bliska. Zachęca nas do czego? Błogosławiony człowiek, błogosławiony mąż, który się boi Pana, który kroczy Jego drogami. Owoc trudu, wysiłku, znowu trud, wysiłek, praca. Swoich będziesz spożywać, będziesz szczęśliwy i dobrze ci się upowiedzie. Żona twoja będzie jak owocująca winnica, czyli znowu zwraca się do mężczyzn przede wszystkim, w obrębie zagrody twojej. Dzieci twoje jak sadzonki oliwne dookoła twojego stołu. Tak oto błogosławiony będzie mąż, który boi się Pana. Niech ci błogosławi Pan z Syjonu, abyś oglądał szczęście Jeruzalemu po wszystkie dni życia twego i abyś oglądał dzieci synów twoich, pokój nad Izraelem. Family that prays together stays together. Jeśli chcesz oglądać swoje wnuki, jeśli chcesz, żeby dzieci wracały do twojego domu, kiedy będziesz miał 60 na karku, no to jest ten czas, słuchajcie, to jest ten czas, żeby zainwestować, żeby wytężyć wysiłek. I także 128.3 mówi o dzieciach wokół stołu. Sugerowałbym, to nie jest prikaz, to nie jest wyryte dłutem na granicie, ale sugerowałbym, że stół to jest dobre miejsce do domowego nabożeństwa i do modlitwy. Dlaczego? Chociażby dlatego, że uczy nas jednej podstawowej rzeczy. Przy stole co robimy? Otrzymujemy jedzenie, jemy. A co to jest Słowo Boże? To jest pokarm Boży. Tak? Stół jest miejscem jedzenia, no i to zjedzmy to, co jest najważniejsze. Tak? Słowo Boże jest najważniejsze. Zjedzmy naszą porcję chleba od Boga. Łaski od Boga, tak? Także przy stołach to jest super okazja. Powinniśmy się uczyć, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Oczywiście, jeśli stół jest miejscem, w którym jesteśmy rozproszeni, to sugerowałbym inne miejsce. Nie wiem, jakąś sofę w salonie czy coś takiego, nie? Na pewno nie pokój z zabawkami, kiedy dzieci są mniejsze. Przy stole też mamy okazję, żeby usiąść, żeby dzieci siedziały, też jakąś pozycję taką zajęły, no, odpowiednią do tego momentu, tak? Że no, teraz się nie bawimy zabawkami, nie skaczemy, nie oglądamy telewizji, bajek i tak dalej, ale jemy Boże Słowo, tak? Jemy Boże Słowo, modlimy się. Także przy stole mamy też okazję, aby pojednać się, tak? Wiemy, że posiłki jedzą kto? Wrogowie razem? Nie. Jak jesz z wrogiem, to uważaj, bo zaraz sztylet wbije ci w plecy. O tym też Biblia uczy. Ale przy stole jemy z przyjaciółmi po to, żeby te więzi wzrastały i były coraz bardziej zażyłe. Także tutaj jest okazja, by wyznać grzechy, przebaczyć sobie, pojednać się, ale przede wszystkim dziękować Bogu, tak, bo to jest modlitwa, dziękować Bogu za to wszystko, co mamy, tak, za chleb powszedni, za Jego Słowo przede wszystkim. I trzecią sferą, czyli mamy na początek wykład Słowa Bożego. On się powinien odbywać cały dzień, ale szczególnie w tym jednym czasie w ciągu dnia. Czyli niektórzy mówią o dwóch takich mini-nabożeństwach. Modlitwa, no i po trzecie psalm. Psalm 118, werset 15. Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych, prawica Pana odnosi zwycięstwo. Okrzyk radości, wybawienia w namiotach sprawiedliwych. Co to jest okrzyk, drodzy? No to jest nic innego, słuchajcie, jak śpiew, jak wychwalanie Boga. Chodzi o radosny śpiew w domach ludzi pobożnych. Psalm 66, wersety 1-2 są bardziej konkretne na temat śpiewu właśnie. Radośnie wysławiajcie Boga wszystkie ziemie, opiewajcie chwałę Jego imienia, śpiewajcie Mu pieśń pochwalną. Czasownik śpiewajcie po hebrajsku, słuchajcie, to jest zamar i on się odnosi przede wszystkim w Biblii do śpiewania psalmów. Dlaczego? Psalmy to jest mizmor, Zamar, mizmor. Mam nadzieję, że słyszycie podobny rdzeń. Zamar. Od tego czasownika właśnie pochodzi ten rzeczownik psalm. Oczywiście nie tylko psalmy śpiewamy, ale psalmy są tymi głównymi pieśniami Bożego Ludu, ponieważ one, jak to często mówili i to Kalwin, i Luter, są jakby mapą całego człowieka, całej duszy ludzkiej. No i jak mamy śpiewać, słuchajcie? Jak wam się wydaje? Jak wy byście śpiewali dla Boga w waszych domach? O, dzięki, Justyna. Dzięki. Skąd wiedziałaś? A na nabożeństwie jak mamy śpiewać? Cicho i ze smutkiem? Oczywiście Biblia nam mówi, jak mamy śpiewać. Druga Kronik 20:19. Jak lewici śpiewali? Kiedy, nie wiem czy wiecie, ale nastąpiła rewolucja wśród lewitów, kiedy Dawid zasiadł na tronie, kiedy Dawid zaczął przekształcać plemiona lewitów z tych, którzy nosili przybytek. Jak wiecie, kiedy przybytek osiadł w ziemi, nie trzeba było już go nosić. A tam były całe jakby zastępy, całe rodziny lewitów, które to robiły. Te haczyki odczepiały i tak dalej. I powiem wam, coś się ciekawego dzieje w pierwszej i w drugiej Kronik. 16 rozdział pierwszej Kronik na przykład i później druga Kronik. Dawid zamienił ich posługę na posługę typowo muzyczną. To, co wcześniej musieli tam dźwigać i tak dalej, to teraz musieli dźwigać pieśni Bożego Ludu na sobie, można powiedzieć. I teraz zobaczcie. Lewici były trzy zastępy, były trzy główne rodziny i te trzy główne rodziny tworzyły trzy chóry. Nie wiem, jak trzy chóry mogły śpiewać razem. Może mogły. Jeden śpiewał na początku w namiocie Dawida na Syjonie, dwa pozostałe śpiewały na górze Moria, później się połączyły. Jak trzy naraz chóry śpiewały? Nie wiem, ale śpiewały. Lewici zaś z rodu Kehatytów i z rodu Korachitów stali, aby chwalić Pana, Boga Izraelskiego, głosem nader donośnym. Tak? Nie takie mruczenie. Nie takie jakieś... Tylko donośnie, z pełną piersią, tak? Tak to robi. A co mówi Kolosan 3:16? Myślałem, że ktoś zacytuje od razu. Nie Jana 3:16, Kolosan. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. Czy z serc waszych, tak? Wdzięczne, także wdzięczne. Słuchajcie, są te trzy sfery naszego codziennego nabożeństwa. Jest poznawanie Bożego Słowa, jest modlitwa, jest śpiew. Ja bym powiedział, że to powinno nam zamykać w zasadzie ramy domowego nabożeństwa. 25 minut, drodzy. 10 minut na wykład słowa, 5 minut na opowiedzenie, wyjaśnienie, przedyskutowanie jakiejś jednej kwestii, może na przykład z katechizmu dla dzieci, 5 minut na modlitwę i 5 minut na zaśpiewanie psalmu albo dwóch. Tyle. 25 minut. Niektórzy mówią jeszcze, jak mają czas rano, może jakieś 10 minut, krótko tylko. Jedna pieśń, krótka modlitwa, powierzenie Bogu. Ale to są te trzy sfery. O to dbajmy. Na tym osadza się wychowanie Boże. Nauczanie słowa, śpiew i modlitwa. Wzorem, jeszcze raz już kończymy, wzorem w prowadzeniu dla naszych rodzin niech będzie Jozue, ale też niech będzie Abraham. W Księdze Rodzaju, 1 Mojżeszowej 18:19 czytamy takie słowa Boże o Abrahamie. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Także zwróćmy też uwagę, że chociaż obietnice Boże się opierają ostatecznie na samym Bogu, to zakładają, tak? My znamy schematy przymierza, to zakładają naszą wierność w przymierzu. Tak? Wierność, nasza wierność, wierność przyszłych pokoleń, czyli wierność naszych dzieci, wnuków, ona przynosi długofalowe błogosławieństwa dla rodzin i narodów. Bóg pozostaje suwerenny, ale Bóg ustanowił te środki. Tak jak rodzinę ustanowił środkiem do osiągnięcia swoich celów, tak też właśnie tą wierność, to przekazywanie, nakazywanie synom swoim, domowi swemu po sobie strzec drogi Pana. To jest ten środek, który prowadzi do budowania Bożego Królestwa, Bożych rządów na ziemi. To tutaj skończymy ten pierwszy